mówi Paryż RFI. Dzień dobry, wtorek, 2 czerwca ze słonecznego Paryża. Witam Państwa, nie mniej słoneczny Marek Brzeziński. Za chwilę wiadomości, a następnie prasa, którą przejrzeli Anna Bernhardt, Piotr Kamiński. Agnieszka Kumor przedstawi magazyn europejski z cyklu Euronet, w którym mowa będzie dzisiaj o festiwalu Europa Vox w Auvergne. W dalszej części spotkania Krzysztof Rutkowski w Pasażach Paryskich zapewnia, że Giordano Bruno magiem był podobnie jak Apulejusz. Katarzyna Zawicka w kwadransie jazzowym omawia letnie festiwale tego gatunku muzyki. Zaprosimy Państwa także do wysłuchania kolejnej lekcji języka francuskiego. Audycję realizuje Grażyna Chmurska, której od strony technicznej pomaga Thibaut Deschamps. Tyle zapowiedzi, a teraz pora na wiadomości. Na wstępie skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Brazylijskie lotnictwo znajduje szczątki samolotu. Nie wiadomo, czy jest to Airbus A330, który zaginął w drodze z Rio de Janeiro do Paryża. Komisja Europejska ma się zgodzić na pomoc państwa dla Stoczni Gdańskiej. W Afganistanie w walkach z Brytyjczykami zginął jeden z ważniejszych przywódców talibów. Większość Amerykanów jest przeciwna zamknięciu obozu w Guantanamo. To był skrót najważniejszych wydarzeń dnia. Teraz pora na pełne wydanie wiadomości RFI z Paryża. Brazylijskie lotnictwo wojskowe poinformowało, że samolot rozpoznawczy znalazł pływające w morzu przedmioty, które mogą być szczątkami Airbusa A330, jaki zaginął w czasie lotu z Rio de Janeiro do Paryża. Pilot samolotu zwiadowczego twierdzi, że w odległości 400 mil morskich od wybrzeży wyspy Fernando de Noronha widział pływające przedmioty, w tym fotel lotniczy. Jak na razie nie wystarczy to do ustalenia, czy chodzi o poszukiwany Airbus linii Air France. Archipelag Fernando de Noronha położony jest 230 mil od stałego lądu od wybrzeży Brazylii. Wcześniej pilot brazylijskich linii lotniczych TAM powiedział, że w trakcie lotu z Paryża do Rio de Janeiro zauważył na oceanie pomarańczowo-żółte błyski. Działo się to w rejonie, w którym najprawdopodobniej doszło do tragedii. Tymczasem rzecznik francuskiego lotnictwa stwierdził, że loty zwiadowcze samolotu francuskiego startującego z Senegalu nie przyniosły jak na razie żadnych konkretnych wyników. Poszukiwania, w których obok lotnictwa brazylijskiego i francuskiego udział bierze także amerykański samolot zwiadowczy, będą kontynuowane, jak wynika z informacji przesłanych przez AFP z ostatniej chwili. Będą brały w tym udział również 3 jednostki handlowe, 2 holenderskie i 1 francuska, które znajdują się w rejonie poszukiwań. Francuski minister obrony Hervé Morin, który wcześniej wykluczył zamach terrorystyczny, zwrócił się z prośbą do Pentagonu o wykorzystanie amerykańskich satelitów szpiegowskich w poszukiwaniach. Przede wszystkim chodzi o czarną skrzynkę, której znalezienie według ekspertów graniczy z cudem, biorąc pod uwagę ogromny obszar oceanu oraz głębokość sięgającą w tym rejonie od 5 do 6 tysięcy kilometrów. Poszukiwania koncentrują się na akwenie położonym 1000 kilometrów od brazylijskiego wybrzeża i 2000 kilometrów od Senegalu. W dalszym ciągu eksperci gubią się w domysłach, co mogło być przyczyną tragedii. Podkreśla się bardzo trudne warunki atmosferyczne w tym rejonie, w którym zwykle burze szaleją z niesłychaną gwałtownością, a także możliwości różnych awarii spowodowanych uderzeniem pioruna. Większość specjalistów jest zgodna, że musiało to być splot kilku czynników, które zadziałały z taką szybkością, że piloci nie byli w stanie nawet wysłać sygnału SOS Mayday. W Paryżu Zgromadzenie Narodowe minutą ciszy uczciło pamięć ofiar. We środę po południu w katedrze Notre Dame odprawione zostanie ekumeniczne nabożeństwo żałobne. Do stolicy Francji przybywają rodziny i znajomi ofiar. W katastrofie zginęło 228 osób z 32 państw. W tej grupie znajdowało się 10 pracowników jednej z firm francuskich, którzy wraz z 9 sobie bliskimi osobami wracali z Brazylii, dokąd wysłało ich na wycieczkę ich przedsiębiorstwo w dowód uznania za doskonałe wyniki w pracy. Słucham Państwa Paryża RFI. Komisja Europejska ma w najbliższym czasie wyrazić zgodę na udzielenie przez państwo pomocy Stoczni Gdańskiej. Europejska komisarz do spraw konkurencji Nelly Kroes stwierdziła po spotkaniu z polskim ministrem skarbu Aleksandrem Gradem, że przedstawiony przez Warszawę plan restrukturyzacji stoczni jest znacznie lepszy od poprzedniego i że dlatego rokuje to poprawę sytuacji przedsiębiorstwa w perspektywie planów długofalowych. Takie stanowisko oznacza, że Stocznia Gdańska nie musi zwracać rządowego wsparcia przyznanego po wejściu Polski do Unii. AFP przypomina, że Stocznia Gdańska ma znaczenie symboliczne, gdyż jest kolebką Solidarności. Prezydent Czech Václav Klaus, znany ze swojego eurosceptycyzmu, wyraził w wywiadzie dla AFP opinię, że wybory europejskie są nikomu niepotrzebne, gdyż i tak jedynymi liczącymi się instytucjami są parlamenty narodowe. Klaus powiedział, że nie ma narodu europejskiego, są Francuzi, Czesi, Niemcy czy Polacy. Bruksela i Komisja nie mają jego zdaniem żadnego znaczenia dla Europy. Prezydent Republiki Czeskiej, która w tym półroczu przewodniczy Unii Europejskiej, oświadczył, że w jego kraju nie ma praktycznie żadnej debaty na tematy europejskie. To, co interesuje polityków, to przede wszystkim sprawy wewnętrzne, krajowe. Klaus przebywał w Paryżu w związku z ukazaniem się francuskiego tłumaczenia jego książki Błękitna planeta w zielonym niebezpieczeństwie, w której podważa zagrożenia mające jego zdaniem rzekomo wynikać z ocieplania klimatu. 2/3 Amerykanów sprzeciwia się likwidacji obozów Guantanamo, a jeszcze większa ilość ankietowanych nie chce, aby więźniowie Guantanamo przenosili się do amerykańskich zakładów karnych. Badanie zostało przeprowadzone dla dziennika Today przez ośrodek Gallupa. Takie opinie utrudniają sytuację prezydenta Baracka Obamy, który tuż po objęciu władzy zapowiedział zamknięcie Guantanamo, czym wywołał zadowolenie w wielu państwach europejskich oraz w organizacjach ochrony praw człowieka. Tymczasem, jak się okazuje, rodacy prezydenta patrzą na takie plany z niechęcią. Guantanamo to więzienie w amerykańskiej bazie morskiej na Kubie. Przybywa w nim 240 więźniów podejrzanych o kontakty z organizacjami terrorystycznymi bądź o prowadzenie działalności terrorystycznej. Zamknięcie Guantanamo to także problem finansowy. Senat, w którym większość mają demokraci, zablokował przekazanie 80 milionów dolarów na zamknięcie obozu. 40% ankietowanych jest zdania, że obóz w Guantanamo przyczynił się do zwiększenia bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Słuchamy Państwo Paryża RFI. Sojusz Północnoatlantycki odrzucił możliwość uznania południowej Osetii, separatystycznego terytorium, które oderwało się od Gruzji. W specjalnym oświadczeniu sekretarz generalny organizacji Yap de Hoop Scheffer stwierdza, że NATO nie uznaje przeprowadzonych 31 maja wyborów, które jego zdaniem zagrażają pokojowemu i trwałemu rozwiązaniu całej sprawy. NATO udziela zdecydowanego poparcia władzom w Tbilisi i opowiada się za terytorialną integralnością i niezawisłością Gruzji. Wcześniej legalność wyborów podważała Unia Europejska. Armia pakistańska, która kontynuuje ofensywę przeciwko talibom w dolinie Swat w północno-zachodnim Pakistanie, poinformowała, iż w walkach zginęło 21 terrorystów. Od początku ofensywy 26 kwietnia w operacji poległo ponad 1300 talibów i 85 żołnierzy wojsk rządowych. Jest to bilans oficjalny, który jednak jest niemożliwy do sprawdzenia przez źródła niezależne, gdyż armia nie wpuszcza na teren walk żadnych obserwatorów. W raportach wojskowych ani słowem nie wspomina się o stratach wśród ludności cywilnej. Talibowie, którzy przysięgli zemstę, zapowiadają nasilenie akcji odwetowych. W zamachach, których są sprawcami, w ciągu 2 lat życie straciło 1900 osób. Pakistańska armia poinformowała także o wyzwoleniu z rąk talibów 80 uprowadzonych przez nią osób, 71 studentów wojskowego gimnazjum i 9 osób personelu placówki. Północno-zachodnie, górzyste rejony Pakistanu leżące w strefie przygranicznej stały się bastionem Al-Kaidy, dzięki któremu talibowie mogli odbudować swoje siły i znów stać się zagrożeniem dla Afganistanu i dążących tam do ustabilizowania sytuacji sił afgańskich i międzynarodowej koalicji. Tymczasem siły brytyjskie poinformowały, że w walkach w Afganistanie w prowincji Helmand zginął jeden z ważniejszych przywódców talibów, Mulla Mansura. Wiadomość podało w Londynie Ministerstwo Obrony. Mansurę uznawano za jednego z najbardziej niebezpiecznych przywódców w tym rejonie Afganistanu. Przypisywano mu organizowanie licznych zamachów przeciwko żołnierzom brytyjskim, których ponad 8 tysięcy stacjonuje w Afganistanie w ramach międzynarodowych sił pokojowych. Od końca 2001 roku w walkach i zamachach poległo 165 Brytyjczyków. Premier Gordon Brown zapowiedział zwiększenie brytyjskiego kontyngentu do 9 tysięcy żołnierzy. W środę w Paryżu prezydent Francji Nicolas Sarkozy spotka się z ministrem spraw zagranicznych Iranu Manoucherem Mottakim. Głównym tematem rozmowy jest kwestia nawiązania dialogu Teheranu z mocarstwami, nad którym ciąży cień irańskiego programu nuklearnego, mającego według większości państw, w tym Stanów Zjednoczonych, umożliwić Iranowi budowę arsenału broni atomowej. Pałac Elizejski oświadczył, że 6 krajów, Niemcy, Chiny, Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania i Rosja oraz wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej Javier Solana chcieliby nawiązać przerwany dialog z Teheranem. Nicolas Sarkozy kilkakrotnie podkreślał, że uznaje za nie do przyjęcia dążenia Iranu do budowy arsenału broni atomowej. Irański minister spraw zagranicznych jest pierwszym tak wysokim rangą dyplomatą Teheranu, z którym spotyka się Nicolas Sarkozy od wygranych wyborów prezydenckich w 2007 roku. I to były wiadomości RFI z Paryża. Pora na wtorkową prasę. Gazety poranne przyjrzała Anna Bernhardt. A Le Monde przeczytał od deski do deski Piotr Kamiński. Przekonajmy się, jakie są najciekawsze, najbardziej interesujące komentarze dnia.
Na pierwszych stronach francuskich dzienników odmieniany jest dzisiaj jeden wyraz – tajemnica. Opisy i komentarze dotyczące lotu AF-447, który rozpoczął się w Rio de Janeiro i nie wiadomo gdzie zakończył, opatrzone są wieloma znakami zapytania. Libération zamieszcza zdjęcie zachmurzonego nieba, Le Figaro zdjęcie Airbusa i mapkę trasy samolotu, który nie doleciał do celu, La Croix zdjęcie z paryskiego lotniska Roissy, gdzie wczoraj oczekiwano na lot AF-447. Na tablicy świetnej z przelotami pokazywanej w kółko przez telewizję przy samolocie z Rio de Janeiro długo figurował wyraz opóźniony. Czym zastąpić tę nieprawdziwą informację? Jak poinformować rodziny oczekujące z coraz większym niepokojem, że nie ma już po co czekać? Takie pytania zadawali sobie odpowiedzialni za kompanię lotniczą. Tragedią rodzin i bliskich pasażerów francuskiego samolotu potęguje fakt, że nie wiadomo co się stało, podkreślają zgodnie komentatorzy we wszystkich dziennikach. Żadna hipoteza nie jest pomijana, ale terrorystyczny zamach jest mało prawdopodobny, gdyż wcześniej wysłano z samolotu kilka wiadomości z informacją o kłopotach technicznych, przyznał sekretarz stanu odpowiedzialny za transport, który wraz z prezydentem Republiki był wczoraj na lotnisku Roissy. Jak wytłumaczyć tę katastrofę? Zastanawiają się specjaliści na łamach Libération. Najbardziej prawdopodobną tezą jest uderzenie pioruna, które spowodować mogło elektroniczne spięcie i wyłączenie zasilania, a to oznacza utratę kontroli nad maszyną. Strefa, nad którą przelatywał nad ranem Airbus 330, jest znana z zaburzeń atmosferycznych i tym razem była tam gwałtowna burza. Czy można brać tę tezę pod uwagę? Piloci przecież znają teren i pokonują trasę codziennie. Nie ma też wątpliwości co do stanu technicznego tej maszyny, wylicza dalej Libération. Zniknięcie z radarów punkcika oznaczającego samolot nie wróży zazwyczaj niczego dobrego. Albo został on wysadzony, albo zderzył się w powietrzu, albo został zestrzelony. Przestał po prostu istnieć. Czasami może zniknąć na chwilę w strefie nad oceanem, gdzie nie ma zasięgu radaru. Libération rozważa tę możliwość lądowania na pełnym morzu. Jest to bardzo mało prawdopodobne, ale w przypadku, gdyby udało się pilotom opanować maszynę, to można mieć jeszcze nadzieję na odnalezienie żywych osób na pokładzie. To praktycznie jedyna iskierka. Nikt właściwie nie ma wątpliwości, że jest to największa katastrofa w historii francuskich linii Air France i że nikt z 220 osób znajdujących się na pokładzie jej nie przeżył. Obok na łamach Libération w obszernym artykule przypomniane są podobne tragedie. Niemal identyczną listę zamieszcza Le Figaro. Wbrew powszechnemu mniemaniu najczęściej przyczyny katastrof lotniczych nie są techniczne, lecz ludzkie. Błędna ocena sytuacji, brak porozumienia między pilotami, konflikty personalne czy zatargi ze zwierzchnikami. Jako jeden z przykładów w tym artykule podano tragedię w Lasach Kabackich, do której doszło nie tylko z powodu awarii silnika, ale przede wszystkim z powodu błędnej decyzji pilotów. Le Figaro, wymieniając możliwe hipotezy na temat tej katastrofy, przypomina za francuskim ośrodkiem badań kosmicznych, że pioruny uderzają w niemal każdy samolot regularnych linii. Dzieje się to średnio co 1000 do 1500 godzin rejsu. I choć jest to spektakularne wydarzenie, to nie ma ono zazwyczaj żadnych konsekwencji, po prostu przez moment nic nie działa. Dywagacje na temat przyczyn tej katastrofy są ogólnikowe, bardzo ostrożne. Tak naprawdę nikt niczego nie wie i nie będzie wiedział, dopóki nie zostaną znalezione szczątki samolotu. A te mogą się znajdować na dnie Oceanu Atlantyckiego w regionie zwanym powszechnie Przeklętym Trójkątem. Czytamy w Le Figaro, na głębokości niedostępnej dla żadnych urządzeń, obawiają się niektórzy specjaliści. Nie wiadomo, kiedy i czy dowiemy się, co spowodowało tragedię lotu F-447. Niewiele też wiadomo, przynajmniej oficjalnie w Chinach, o wydarzeniach na placu Tiananmen. La Croix i Libération poświęcają sporo miejsca przypadającej jutro 20. rocznicy tych wydarzeń, o których Pekin nie pozwala głośno mówić. Większość młodzieży chińskiej nic nie wie o studenckiej rewolucji z 1989 roku. Nad tym wycieraniem śladów z pamięci zbiorowej czuwa władza centralna i starsze pokolenie pamiętające czasy rewolucji kulturalnej, gdy dzieci zachęcane były przez partię, by donosić o odchyleniach ideologicznych. Strach przed obozami pracy skutecznie wprowadził cenzurę przy rodzinnych stołach, pisze wysłannik dziennika La Croix, któremu zwierzył się jeden z nielicznych rozmówców, 24-letni student informatyki. Pytałem moją ciotkę, która mieszka niedaleko placu Tiananmen, co się tam działo, ale ona nie chciała mi niczego powiedzieć. Elity jednak wiedziały i wiedzą, co się kryje za datą 4 czerwca. Żądania studentów były na początku umiarkowane, popierało je nie tylko społeczeństwo, ale również wielu członków władzy. Później doszło do radykalizacji ruchu i rząd nie miał innego wyjścia, jak zadekretować stan wyjątkowy i wysłać armię na ulicę, uważa syn jednego z wysoko postawionych hierarchów chińskich. 30-letnia wykształcona kobieta zajmująca się handlem ma swoją wizję wydarzeń. To media zachodnie lubiące demonizować Chiny sfałszowały całą historię. Przecież to była próba obalenia siłą władzy i rząd musiał zareagować. Te jakby wyuczone na pamięć argumenty francuski dziennikarz słyszał nieraz podczas swego pobytu w Pekinie. Kilka razy pewność rozmówców została zachwiana po obejrzeniu filmu z wydarzeń na placu Tiananmen. Ale na jak długo? Jeden z absolwentów uniwersytetu w Pekinie wyjaśnił spokojnie. To nie było nic wielkiego. Kilku zabitych, no może kilkuset. Jakie to ma znaczenie wobec ludności całego państwa? Wam się wydaje, że był to moment przełomowy w historii Chin, a tak naprawdę jest to tylko błahy epizod, który zostanie wkrótce zapomniany. Tą smutną konkluzją kończy swój artykuł o 20. rocznicy wydarzeń w Pekinie wysłannik gazety La Croix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
W Le Monde także wiele miejsca poświęcono katastrofie Airbusa, największej w dziejach linii Air France, o której wciąż nie wiadomo na pewno, co ją wywołało, ani nawet, czy była katastrofą, choć trudno tu sobie wyobrazić cokolwiek innego. Le Monde nie wie na ten temat nic więcej niż jego poranni koledzy. My zaś zadajemy sobie w kółko te same dwa pytania. Jak to możliwe, że w świecie, gdzie podobno pierwszy lepszy satelita może ustalić, czy umyliśmy uszy, ginie nagle bez śladu spory samolocik? I czy, kiedy już wszystko wyjdzie na jaw, przyjmiemy do wiadomości fakt, że po prostu zdarzają się wypadki, za które nikt nie ponosi odpowiedzialności? Czy też natychmiast zaczniemy znowu szukać, kogo by tu powiesić za to na najbliższej latarni? Ponadto wiele o wyborach europejskich, na przykład o naszej ulubionej partii antysyjonistycznej komika Dieudonné. Na jej plakacie wyborczym figuruje jako alibi niezidentyfikowany pejsaty rabin integrysta. Le Monde pisze, że 1 czerwca odbył się w małym paryskim teatrze wiec wyborczy tego ugrupowania, na który przyszło kilkaset osób. Na estradzie 10 kandydatów z tej listy wykładało swoje poglądy o jawnych akcentach antysemickich. Niejaki Ahmed Mualek, kierujący witryną internetową Przedmieście Przemawia, gromił żydowsko-syjonistyczne lobby, któremu podobno zatruwa życie od 25 lat. Niejaka Maria Pumier, wykładowca uniwersytecki zbliżony do kręgów negacjonistycznych, złożyła dwuznaczny hołd prezydentowi Chavezowi, sławiąc tego, który pierwszy w Ameryce Łacińskiej zdał sobie sprawę z obecności syjonistów, którzy mają podwójne obywatelstwo i służą obcemu państwu. Po czym zasugerowała, że rysopisowi temu odpowiada Nicolas Sarkozy. Niespodziankę sprawił inny uczestnik spotkania, wypowiadający się przez telefon. Osobnik podający się za terrorystę Carlosa, przebywającego we francuskim więzieniu. Głos w telefonie grzmiał hasłami antysemickimi, które sala powitała stojącą owacją. Niejaki Yahya Gwasmi, przewodniczący szyickiej partii antysyjonistycznej, zapewnił, że listę poparły organizacje Hamas i Hezbollah. Na pytanie z sali dotyczące dyktatorskiego charakteru reżimu irańskiego, Gwasmi oskarża pytającego o syjonistyczną dezinformację i zatyka nos. Ciekawe, czy partia mało zabawnego komika uzyska rezultat po tej czy po tamtej stronie przecinka. Brytyjska Partia Pracy nie zadaje sobie aż takiego pytania, gdyż wynik będzie miała dwucyfrowy. Pytanie tylko, czy z jedynką, czy z dwójką na czele oraz na którym znajdzie się miejscu. Z sondaży cytowanych przez Le Monde wynika bowiem, że lejburzyści mogą w tych wyborach spaść na miejsce trzecie za liberalnymi demokratami. Jakkolwiek będzie, wszyscy przepowiadają im straszne lanie, co ma znaczenie o tyle, że tego samego dnia odbywają się w Wielkiej Brytanii wybory samorządowe, po których nastąpi zapewne gruntowna przebudowa gabinetu Gordona Browna. Po 12 latach u władzy, w kontekście głębokiego kryzysu i na tle skandalu tyczącego wydatków deputowanych na koszt podatnika, trudno się spodziewać czego innego. Minister oświaty Ed Balls zapewnia, że to minie i że wybory do Izby Gmin w roku przyszłym partia znów wygra, jak poprzednim razem. Tymczasem to w nią właśnie skandal finansowy uderzył najmocniej, choć konserwatyści wypadają to znacznie gorzej, a 50 posłów wszystkich stronnictw oświadczyło, że wycofują się z życia politycznego. Torysi pożegnali się zresztą z marzeniem o wyniku 40%, a David Cameron zadowoli się 30%, by jednak odwieść wyborców od głosowania na partie jawnie antyeuropejskie i nacjonalistyczne, musiał im obiecać, że wystąpi w parlamencie strasburskim z Europejskiej Partii Ludowej, by wejść w sojusz z jawnymi eurosceptykami, takimi jak PiS i ODS prezydenta Klausa. Tak czy owak, pisze Le Monde, wybory europejskie przyniosą sukces małym partiom, które korzystają tu z systemu proporcjonalnego i pozwalają wyborcy nieco się wyszaleć tanim kosztem. Brytyjska Partia Narodowa może się dzięki temu dochrapać pierwszego posła w strasburskim parlamencie, czytamy w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euranet. RFI z Paryża. Agnieszka Kumor.
Już po raz czwarty w Clermont-Ferrand otworzył swe progi na muzykę współczesną festiwal Europa Vox. Ambicją organizatorów było, jak sami mówili, podróżowanie wśród bogactwa i różnorodności współczesnej twórczości muzycznej w Europie. 5 dni nieustannej niemal zabawy, ogółem ponad 60 koncertów. Artyści reprezentujący 20 narodowości. Europa Vox zakończył się w niedzielę 31 maja, ale przed nami inne europejskie festiwale muzyczne. Od 4 już lat Clermont-Ferrand broni europejskiego projektu w atrakcyjny sposób poprzez muzykę pop, rock, folk, muzykę elektroniczną, hip-hop. Nie brakuje gwiazd, ale również początkującym artystom ułatwia się start. W tym roku festiwal Europa Vox zainaugurował koncert Olivier Ruiz. Wszystkie bilety zostały wyprzedane. Gościem specjalnym tegorocznej edycji były Czechy, kończące swą prezydencję w Unii Europejskiej. Z Polski wystąpił pop-rockowy zespół biorący swą nazwę od głównego bohatera kultowego filmu Daniego Boyla Trainspotting. Energia sceniczna zespołu zyskała mu aplauz festiwalowej publiczności. Wakacje jeszcze się nie zaczęły, ale można już pakować walizki. Oto krótki rzut oka na letnie festiwale muzyczne. W dniach od 3 do 6 czerwca do Sölvesborgu zaprasza festiwal Sweden Rock. Wszyscy amatorzy rocka powinni zostać ukontentowani wśród zaproszonych zespołów ZZ Top, Motorhead, Heaven and Hell, Dream Theater. Jeśli jeszcze do wrażeń muzycznych dodamy wycieczkę krajoznawczą, będzie o czym opowiadać. Od 26 do 28 czerwca Tuska Festival w Helsinkach, Finlandia, i Rockefeld w Rzeszowie, Luksemburg, przyciągną młodsze pokolenia rocka. W spotkaniu w Helsinkach zapowiedzieli swój udział Suicidal Tendencies, Immortal, Volbeat, a w Rzeszowie będzie można potańczyć do muzyki Kings of Leon, Franz Ferdinand i czy Think Things. W dniach od 3 do 8 lipca można pojechać do Tolminu w Słowenii. na festiwal muzyki heavy metalowej Metal Camp, względnie od 3 do 5 lipca na Summer Jam do Kolonii, gdzie dobra zabawa czeka na amatorów muzyki reggae, chyba że postawimy na największe zgromadzenie reggae w Europie, festiwal Rototom Sunsplash, odbywający się od 2 do 11 lipca w Osopo na przedmieściach Udine we Włoszech. Festiwal gościć będzie takich artystów jak Benny Wailer, Kenny Ken, Kongos, Glenn Washington, Carlton Livingston. Podobne mocne wrażenia czekają uczestników duńskiego festiwalu Roskilde, mający długą i bogatą tradycja. Powołany do życia w roku 71 gościł on dawniej Boba Marleya, Metallica czy Radiohead. W tym roku będzie można posłuchać Coldplay, Faith No More czy Oasis na festiwalu Open Air odbywającym się w dniach od 2 do 5 lipca. W Gdyni pojawią się grupa Stonka, kapela ze wsi Warszawa, Kings of Leon, Placebo, Basement Jacks. Z innych festiwali wymienić należy Ole Summer w Tallinie 8-12 lipca, Superbok w Porto i Lizbonie 11-17 lipca, Bażant Pohoda na lotnisku Trencin w Słowacji i Siget Festival w Budapeszcie 11-17 sierpnia. Bliźniaczy Festival Reading 2009 i Leeds 2009, odbywający się w Wielkiej Brytanii od 28 do 30 sierpnia, zakończy ten istny maraton po muzycznej Europie.
Radio France Internationale.
Parlament Europejski przyjął projekt dyrektywy, która powinna ułatwić dostęp pacjentów do opieki zdrowotnej za granicą. Jak wielokrotnie orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości, każdy obywatel Unii ma prawo leczyć się w innym kraju. Musi jednak wziąć pod uwagę konieczność zapłaty za zabieg, a potem czekania na zwrot. Być może nie wszystkich pieniędzy.
Parlament Europejski postanowił wyjść naprzeciw postulatom obywateli Unii, którzy z powodu niewydolności rodzimej służby zdrowia chcą leczyć się za granicą. Zdaniem eurodeputowanych pacjenci powinni mieć świadomość swoich praw, jak również pewność, że w razie potrzeby zostanie im udzielona pomoc medyczna. Zdaniem poseł Genowefy Grabowskiej na przyspieszenie opracowania dyrektywy wpłynęły wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
Jest to dyrektywa o mobilności pacjentów, czyli pacjent będzie miał do wyboru i to będzie jego prawo, czy chce się leczyć w kraju, czy chce się leczyć za granicą. Jeśli to jest choroba rzadka, jeżeli w Europie są centra, gdzie leczą takie choroby, wtedy będzie mógł się leczyć tam właśnie. Ale trzeba tu oddzielić, o jakich pacjentów chodzi, bo mówimy o pacjencie, czyli już osobie chorej, leczonej lub nie w kraju. Nie mówimy tu o opiece zdrowotnej i opiece medycznej świadczonej osobom wyjeżdżającym na krótko za granicę i tam w przypadku nagłym taką opiekę, czy poradę szpitalną, czy wręcz zabieg wynikający z potrzeby chwili otrzymują. To są sytuacje uregulowane i tego dyrektywa o mobilności nie dotyczy.
Parlament przyjął dyrektywę, która można powiedzieć jest w pewnym sensie rewolucyjna. Kwestie zdrowia, kwestie opieki zdrowotnej za granicą, które należą do kompetencji państw, w tym momencie jak gdyby troszeczkę zaczynają się rozchodzić. Pęka ten pancerz i pacjent będzie miał szansę leczyć się za granicą. Jak to wygląda?
W dyrektywie o mobilności pacjentów chcieliśmy wyjść naprzeciw takiej do tej pory rozstrzyganej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości sytuacji, kiedy pacjent jednego państwa członkowskiego nie może dostać należytej opieki w swoim państwie i przeprowadza na przykład operację stanu biodrowego we Francji. Tak było z Angielką, która operowała się we Francji, ale później rachunek za tę operację przedstawiła swojemu ubezpieczycielowi. On odmówił, sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości do Luksemburga, który powiedział wyraźnie, państwo ma Angielce zwrócić pieniądze. Wielka Brytania za ten zabieg wykonany we Francji musi zapłacić. I ponieważ takich przypadków indywidualnie objętych wyrokami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości było już wiele, stąd problem mobilności pacjentów stał się przedmiotem dyrektywy, którą przyjęliśmy. Ta dyrektywa dyrektywa próbuje pogodzić stanowiska wszystkich państw członkowskich i stworzyć system, który odpowiadałby bardzo zróżnicowanym systemom opieki zdrowotnej, opieki świadczonej na różnym poziomie, opieki finansowanej z różnych źródeł i w różnej wysokości finansowanej.
Oczywiście, że pacjenci z krajów biednych woleliby, żeby byli leczeni w krajach, gdzie opieka jest na znacznie wyższym poziomie, ale znacznie droższa. Kto ma za to zapłacić? Czy ubezpieczyciel, czy sam pacjent?
Zasada jest taka, że każdy zabieg, każda porada medyczna jest wyceniony w każdym państwie członkowskim i każde państwo członkowskie będzie miało obowiązek opłaty czy zapłaty za dany zabieg do wysokości przewidzianej na swoim rynku wewnętrznym. Więc jeżeli w Polsce operacja jest wyceniona wedle punktów, które łącznie dają 3000 zł, ja wiem, że to fikcja, to wtedy do tej wysokości ta usługa będzie finansowana poza granicami państwa. Więc tu jest bariera, bo tu pacjent będzie musiał dopłacić. A z drugiej strony w dyrektywie mówimy, że dyrektywa odpowiada na potrzeby pacjentów niezależnie od ich kieszeni. Więc tu jest pewien dysonans i to nam się nie podoba i moja grupa oprotestowała właśnie takie podejście do świadczenia usług medycznych w systemie transgranicznym, który wyraźnie uprzywilejowuje jednak ludzi zamożnych. Do tej pory też człowiek zamożny może zoperować się za granicą, jeżeli ma na to środki. Teraz byłoby mu łatwiej to uczynić, bo otrzymałby zwrot przynajmniej części kosztów tej operacji, ale resztę pokryłby sobie sam. Biednego pacjenta na to nie stać. W związku z tym nam się to nie podoba i chcielibyśmy, by znaleźć system, który pozwoli jednak na skorzystanie w razie potrzeby także pacjentom bez względu na zasobność ich portfela.
Na czym będzie polegała koordynacja? Jak pacjent będzie mógł się dowiedzieć, gdzie się może leczyć, za ile się może leczyć i w jakich warunkach?
No, dyrektywa przewiduje nawet specjalny system, może nie kształcenia, ale operowania na europejskim rynku takich firm, które moglibyśmy porównać do brokerów ubezpieczeniowych. Tu się mówi o brokerach zdrowotnych, czyli takich, którzy o usługach zdrowotnych informują zainteresowanych pacjentów, którzy porównują, wiedzą, są specjalistami, ile kosztują i gdzie określone zabiegi, w jakich szpitalach i w jakich krajach są centra leczące rzadkie choroby i to będzie źródło informacji, które trafi do pacjenta. To jest jeden problem, ale drugim są także koszty liczone już nie tylko odnośnie zabiegu, ale i rekonwalescencji lub rehabilitacji, bo przecież zabieg, cóż, pacjent jest zoperowany za granicą i później wraca na leczenie do swojego kraju, jest leczony wtedy z czego, z jakiego funduszu, kto płaci za lekarstwa. Więc myśmy w tej dyrektywie również myśleli o usługach pakietowych, które mogłyby być tańsze niż leczenie w części za granicą, a w części w kraju. Takie leczenie pakietowe obejmowałoby nie tylko sam zabieg, ale i rekonwalescencję, a często i rehabilitację i w sumie mogłoby być kosztowo tańsze niż rozbicie tego leczenia na dwa państwa.
Czy jest to pierwszy krok wprowadzenia do Unii i objęcia przez Unię swoim nadzorem polityki zdrowotnej obywateli?
Ja bym powiedziała, że to jest ukłon w stronę praw pacjenta do na wysokim poziomie świadczonej opieki zdrowotnej. Bo w każdym państwie opieka zdrowotna jest jednym z pierwszych praw ujętych w konstytucjach, w prawie unijnym, jest w wielu dokumentach, także w karcie praw podstawowych. Więc wszyscy mówią, że pacjentowi trzeba dać tę opiekę na jak najwyższym poziomie. Natomiast ta dyrektywa chce także stworzyć określone standardy, by w Unii Europejskiej świadczenie usług zdrowotnych było na możliwie porównywalnym i możliwie wysokim poziomie. Ja upatruję, że jeśli sami nie umiemy w Polsce zreformować systemu zdrowia, opieki zdrowotnej tak, aby on funkcjonował, mając na uwadze głównie dobro pacjenta, to może Unia Europejska nam pomoże to uczynić i może wtedy będziemy skuteczniejsi.
Państwa członkowskie zostaną zobowiązane do ustanowienia krajowych punktów kontaktowych do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej. Przepisy zakładają, że osoby leczące się za granicą granicą, otrzymają zwrot kosztów w wysokości podobnej do refundacji, jaką otrzymaliby w swoim kraju. Przedstawiając zaświadczenie o zwrocie kosztów, szpital rozliczy się bezpośrednio z funduszem kraju, z którego pacjent pochodzi. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Fotografowanie jest magią, a fotografia przedmiotem magicznym z natury rzeczy, w takim sensie, w jakim starożytni, średniowieczni, jeszcze renesansowi uczeni rozumieli magię. Lucrecjusz był w równym stopniu poetą, jak i magiem, ponieważ był jednocześnie artystą i uczonym. Apulejuszowi, autorowi Metamorfos, jednemu z największych mędrców Rzymu, wytoczono proces o uprawianie czarnej magii. Apulejusz w słynnej mowie przed sądem Apologia, czyli w obronie własnej księgi o magii, dowiódł, że jest magiem luminorum, świetnym, czyli świetlistym. Najlepiej starożytne i średniowieczne poglądy na magię i maga streszcza mało znany łaciński traktat Giordana Bruno De Magia. Jeśli tedy chcemy użyć słowa mag, pisał Giordano Bruno, nie trzeba go brać lekce, a tylko ustaliwszy jego sens w konkretnym kontekście, albo jeśli chcemy go użyć w sposób absolutny, należy uważać, by pozostawało ono zgodne z nauką logików, w szczególności z uwagami pomieszczonymi w piątej księdze Topiki Arystotelesa, w której pojęcie owo uzyskało wytłumaczenie najpełniejsze i najbardziej wzniosłe. Słowo mag, używane przez filozofów, oznacza człowieka łączącego wiedzę z mocą działania. Nie uchodzi jednak nie powiedzieć, że w prostaczej wymowie termin ten pojawia się potocznie jako nazwanie złego demona, zwanego też diabłem, szczególnie w dywagacjach filozofujących księży, albo i zyskuje inne imię zgodnie ze zwyczajami i przesądami rozmaitych ludów. Poczyniwszy te wstępne rozróżnienie, zaznaczmy przeto, że magia jest troista, pisał Bruno, boska, naturalna i matematyczna. Dwie pierwsze magie zaliczane są niezmiennie w poczet rzeczy dobrych i wybornych. Trzeci rodzaj magii jest dobry lub zły, w zależności od dobrego lub złego jej użycia przez magów. Chociaż w większości ważniejszych operacji te trzy rodzaje magii wspomagają się wzajemnie, zawiść, zbrodnia i zło wszelakie wiążą się z trzecią jej odmianą, w której pobłądzić można łacno i dać się oszukać, co i w drugim rodzaju magii się przydarza, jeśli znieprawić się złym użyciem. Gatunek matematyczny nie oznacza tutaj działów tego, co zwykle matematyką się zowie, czyli geometrię, arytmetykę, astronomię, optykę, muzykę itd., lecz podobieństwa i powinowactwa pomiędzy magią i owymi działami zachodzące. Podobieństwa z geometrią wykazuje magia przez figury i symbole, z muzyką przez inkantację, z arytmetyką przez liczby i rachunkowe kalkulacje, z astronomią przez fazy i obroty ciał niebieskich, z optyką przez fascynację spojrzeniem oraz w ogólności z wszystkimi gatunkami matematycznymi przez bezpośrednie pośrednictwo między działaniem boskim i naturalnym. Co to znaczy, że fotografia jest obrazem bez kodu? Inaczej, co to znaczy, że fotografia jest sztuką magiczną? Jeszcze inaczej, co mówi fotografia, bo ta na pewno jest szczególną mową. W krótkiej historii fotografii Walter Benjamin stwierdził, że technika potrafi nadać swym produktom magię, której brakuje malowanemu obrazowi. Dzięki kunsztowi fotografa i jednocześnie na przekór jego sztuce oglądający szuka zawsze w nawet najbardziej upozowanym zdjęciu najdrobniejszej iskierki przypadku. Koniecznego związku pomiędzy czasem i miejscem zdarzenia. Nasycenia najbardziej rzeczywistą rzeczywistością, jaka się może przydarzyć przez wypracowany najstaranniej przypadek, który nie jest niczym innym jak magicznie wywołaną, nieodwołalną, ostateczną i najwyższą formą konieczności. Oglądający szuka owego niepozornego miejsca, w którym, w takiej, a nie w żadnej innej postaci istnienia owo dawno minionej minuty, do dziś przysiada przyszłość tak zmyślnie, że znajdujemy ją przykucniętą, oglądającą się za siebie. Zupełnie inna natura rzeczy staje się udziałem obiektywu, a inna udziałem oka, a inna przede wszystkim w tym sensie, że zamiast przestrzeni penetrowanej świadomie pojawia się przestrzeń nieświadomości. Niewiele wiadomo o tym, jak naprawdę to się dzieje, że człowiek chodzi, ale już naprawdę nie wiemy niczego, jak każdy z nas inaczej stawia krok. Ujawnia to dopiero fotografia. Dzięki niej poznaje się zjawiska optyczne wymykające się świadomości, tak jak o podświadomych popędach dowiadujemy się dzięki psychoanalizie. Fotografia odkrywa aspekty światów, których istnienia nie podejrzewaliśmy, tajemnych niczym sny na jawie. różnice pomiędzy techniką i magią, ukazują swą przemijającą względność, ujawniają jako pozór.
RFI, Radio France Internationale.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Nadciąga wielkimi krokami sezon jazzowych festiwali we Francji. Jest ich mnóstwo, rozproszone są po całym kraju. Najwięcej ich skumulowanych jest między czerwcem a wrześniem i spotkać na nich można największe sławy współczesnego jazzu. Zapowiem dzisiaj kilka z nich, kilka wybranych dosyć przypadkowo i odbywających się w najbliższym czasie. Ale z pewnością jeszcze o francuskich festiwalach jazzowych będzie mowa w naszych jazzowych kwadransach. A na początek informacja o festiwalu, który odbywać się będzie w Berlinie, ale to w gruncie rzeczy festiwal strasburski. Od 10 do 13 czerwca już po raz trzeci zaprezentują się tam zespoły francuskie lub francusko-niemieckie. Przyjaźń między narodami najbardziej spontanicznie rodzi się za pośrednictwem sztuki i strasburski festiwal w Berlinie jest tego doskonałym przykładem. Najbliższy wielki festiwal we Francji to Paris Jazz Festival, który odbywać się będzie od 6 czerwca do 26 lipca, jak zawsze w Parc Floral, i jak zawsze w weekendy. Jak zawsze również koncerty są bezpłatne, uiścić opłatę należy jedynie za wejście do parku. W tym roku mamy tu dużo jazzu francuskiego i europejskiego, będzie jednak również kilku przybyszów zza oceanu. Pierwszego dnia wystąpi na przykład Maria Schneider, nowojorska pianistka, była uczennica Gila Evansa, słynąca przede wszystkim ze znakomitych aranżacji jazzowych. Towarzyszyć jej będzie brukselska orkiestra jazzowa, a ja proponuję Państwo wysłuchanie francuskiego muzyka, ale z towarzyszeniem różnobarwnego grona towarzyszy scenicznych. Na akordeonie gra Richard Galliano, na pianinie Gonzalo Rubalcaba, na kontrabasie Charlie Hayden i na perkusji Mino Cinelu. Zespół w tym składzie wydał w 2008 roku płytę Love Day, a 25 lipca zagra w nieco zmienionym składzie, ale pod tym samym tytułem koncert w ramach Paris Jazz Festival. Thank you.
Barbara Hendricks, Yusun Dur, Gilberto Gil, Diane Reeves, Wynton Marsalis, Eric Truffaz, Pierrick Pedron to tylko kilka nazwisk, które usłyszymy w Wien na południu Francji w czasie festiwalu Jazz à Vienne od 27 czerwca do 10 lipca. Festiwal odznaczać się będzie sporą różnorodnością. Będzie i klasyka w wykonaniu Barbary Hendricks, będzie sporo rytmów afrykańskich, a nawet trochę rapu dzięki francuskiemu piosenkarzowi MC Solar zaproszonemu przez trębacza Roya Hargrove'a. Będą również wielkie orkiestry. Na 30 czerwca zaplanowany jest koncert weterana francuskiego jazzu, 81-letniego Marciala Solala, który zagra w duecie z Hankiem Jonesem, jeszcze bardziej weteranem, bo Hank ma już 90 na karku. No to może właśnie posłuchajmy Marciala Solala z towarzyszeniem François Moutin na basie i Louisa Moutin na perkusji w kompozycji Marciala Solala Here's That Rainy Day, a nagranie pochodzi z płyty wydanej w 2007 roku Longitude. Największymi gwiazdami festiwalu w Juan Le Pen będą Jamie Cullum, zwany Sinatrą w trampkach, ulubieniec Brytyjczyków, Alain Toussaint, żywa legenda jazzu nowoorlańskiego, Jeff Beck, tak, ten gitarzysta rockowy, Keith Jarrett już po raz 10 w Juan Le Pen. Będziemy mieli tu również okazję usłyszeć Roya Hargrove'a z MC Solarem. Festiwal Jazz à Juan, jeden z tych o najdłuższej historii, odbywać się będzie na południu Francji w Alpach Śródziemnomorskich od 11 do 19 lipca. 14 odbędzie się konkurs Rewelacje Jazzu w Juan, w tym roku przeznaczony dla muzykujących kobiet, gdzie startować będą głównie saksofonistki lub trębaczki. Myślę, że na zakończenie wypada nam uhonorować wierność Keitha Jarretta i jego tria i to im właśnie oddamy teraz głos.
I tak oto nasza audycja dobiegła końca. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Życzę spokojnego, miłego wieczoru. Do usłyszenia.